Od jakiegoś już czasu z tego miejsca mówimy o Jezusie i Jego dziedzictwie, o Jezusie jako najcenniejszym darze otrzymanym od Boga oraz o dziedzictwie, jakie w Nim mamy. Tym dziedzictwem dla nas, Kościoła ludzi wierzących, są Boże obietnice i zapewnione zwycięstwo nad mocami ciemności w imieniu i autorytecie Jezusa. I z tego dziedzictwa możemy mieć różnorakie podejście do tego, co w Jezusie otrzymaliśmy. Z tego dziedzictwa albo nie musimy w ogóle korzystać, a przez to ograbiamy się ze wspaniałych, cudownych przeżyć, doznań i pełni błogosławieństw, które Bóg ma przygotowane dla naszego życia. Możemy poprzez niewłaściwe, grzeszne czy świeckie życie, grzeszny, świecki styl życia roztrwonić to, co w Jezusie Bóg nam daje. Albo możemy podjąć decyzję: chcę żyć w pełni dziedzictwa, jakie w Jezusie Chrystusie Bóg mi, swojemu dziecku, Bóg nam, swojemu Kościołowi darował. Chcę z tego korzystać. I naród izraelski jest dobrą ilustracją tych prawd. Cudowne uwolnienie i wyjście z Egiptu. Zdążanie w kierunku Kanaanu, ziemi obiecanej. Bóg powiedział, że wejdą tam i to jest miejsce ich przebywania, to jest ich przeznaczenie, aby czerpali bogactwo Jego dobroci i łaski. I gdy doszli do brzegu Jordanu, po 40-letniej prawie tułaczce po pustyni, musieli podjąć decyzję, co dalej. Czy pozostajemy tu w Gileadzie, bo wcale tutaj nie jest nam tak źle, też przecież Boże błogosławieństwo jest nad nami? Czy zgodnie z Bożym Słowem, zaleceniem, przekraczamy brzeg, przechodzimy przez rzekę, aby widzieć spełnienie obietnicy Bożej, którą Bóg nam dał w naszym życiu? Gdy zdecydowali się przekroczyć rzekę, Bóg dał im wskazówki, co zrobić, aby w cudowny sposób przejść i wejść do ziemi obiecanej. I na podstawie pierwszego rozdziału Księgi Jozuego, a ostatnio na podstawie trzeciego rozdziału Księgi Jozuego o tym mówiliśmy. Powiedzieliśmy, co robić, aby wejść w pełnię dziedzictwa i widzieć wypełnianie się obietnic oraz widzieć pełne zwycięstwo nad wrogiem, nad mocami ciemności w imieniu Jezusa. I zauważmy, Bóg im tę ziemię dał, bo tak mówi pierwszy rozdział i drugi werset. Tę ziemię daję wam, ale oni musieli przejść rzekę, wejść do Kanaanu i zdobywać. I trzeci werset pierwszego rozdziału mówi: każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. Ta sama prawda dotyczy nas, Kościoła. W Jezusie Chrystusie Boże Słowo mówi, 2 Koryntian 1:20, wszystkie obietnice znalazły swoje tak. I tu nie ma wątpliwości. W Jezusie Chrystusie wszystkie obietnice, ile ich było, Boże Słowo mówi, w Jezusie znalazły swoje tak. A Paweł w Efezjan 1:3 mówi, że otrzymaliśmy, staliśmy się uczestnikami całego, wszelkiego błogosławieństwa niebios. My także musimy ściśle z Bogiem współpracować, tak jak naród izraelski, aby widzieć urzeczywistnienie się tych biblijnych praw w naszym życiu. A więc w Jezusie zwycięstwo zostało odniesione i potencjalnie ono należy do każdego z nas. Ziemia, która jest przed wami, daje ją wam, ale każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, będzie wasze. A więc każdą obietnicę, którą wymodlisz, której wierzę zdobędziesz, podbijesz, będzie twoja. Kiedy aktywnie działasz, kiedy aktywnie wchodzisz i kiedy aktywnie zdobywasz. I dzisiaj chciałbym, byśmy mogli zobaczyć, co nas może spotkać w ziemi obiecanej. Spróbujemy również odpowiedzieć sobie na pytanie, jak żyć, co robić, aby widzieć spełnienie Bożych obietnic w naszym życiu, w życiu Kościoła, którego jesteśmy częścią. Jak żyć, aby widzieć wypełnienie Bożych obietnic. I przeanalizujemy, zaznaczając tylko w od 4 do 11 rozdziału miejsca i z każdego rozdziału jedno wydarzenie, które pokazuje nam, co Izrael w ziemi izraelskiej, w ziemi kanaańskiej musiał robić, w ziemi obiecanej musiał robić, aby w pełni zdobyć dziedzictwo, które w Jezusie Chrystusie my również otrzymaliśmy. A więc odpowiedź, co my mamy robić, aby w pełni chodzić w Bożym dziedzictwie, w Jezusowym dziedzictwie. 4 rozdział rozpoczyna się od takiego stwierdzenia. I to jest, jak żyć, aby widzieć wypełnienie Bożych obietnic? Po pierwsze, wspominaj dobroć Bożą. To jest pierwsze. Gdy tedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego: weźcie sobie z ludu 12 mężów, po jednym z każdego plemienia, i nakażcie im, wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni, przynieście je ze sobą i złóżcie na miejsce, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue to zrobił. Wybrał 12 mężów, poszli weszli do rzeki i wydobyli 12 kamieni, które przynieśli na swoich barkach, na swoich ramionach. A Bóg później, w 6-7 werset, mówi, dlaczego to zrobił. I mówi, aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą, co znaczą dla was te kamienie. Odpowiecie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed skrzynią przymierza Pana, gdy przechodziła przez Jordan. Zostały rozdzielone wody Jordanu i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki. Więc Bóg chciał, ażeby Jozue i naród izraelski, patrząc na te kamienie, przypominał sobie, wspominał, co się stało, co się wydarzyło, w jak cudowny sposób przeszli przez Jordan. Aby wciąż stymulować, aby wciąż pobudzać swoją wiarę, wracaj do chwil, w których doświadczałeś Bożej łaski i dobroci. Wracaj do przeżyć, które ukierunkowały twoje życie. Wracaj do wydarzeń, które były punktem zwrotnym w twoim życiu. Co to może być w naszym życiu? To mogą być cuda, których doświadczyliśmy. To mogą być nasze bliskie, intymne spotkania z Bogiem w komorze modlitwy, gdy przebywaliśmy i nagle Jego obecność nas przeniknęła. To może być słowo przeczytane czy zwiastowane, które stało się objawieniem dla nas i punktem zwrotnym w naszym życiu. To mogło być usłyszane świadectwo, jak Bóg komuś pomógł, jak wsparł, jak zaingerował w czyjeś życie. To może być odbyta rozmowa, która zmieniła i nadała treść, wartość twojemu życiu. To mogło być coś, co ewidentnie przemieniło twoje życie, gdy z tym się spotkałeś. Coś, co posiadało nadzwyczajną, ponadnaturalną Bożą interwencję. Dlaczego mamy wspominać o tym? Dlaczego mamy wracać do cudownych wydarzeń, których wcześniej doświadczyliśmy? To pobudza naszą wiarę. To przypomina, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał w naszym życiu. To pokazuje, jak Bóg jest wielki, jak cudowny. I kiedy mówimy, wtedy okazał się wielkim Bogiem, gdy przypominam sobie, co dla mnie uczynił, moja wiara jest stymulowana, pobudzana, mówię, to dlaczego dzisiaj Bóg nie może mi pomóc? Tak jak wczoraj mi pomógł, tak jak wtedy mi pomógł, tak jak wtedy zainterweniował w cudowny sposób, On się nie zmienił, to znaczy, że dzisiaj mogę też wejść w Jego dziedzictwo i skorzystać z tego, co ma dla mnie. Czy Bóg się zmienił? Nie. Czy Jego słowo się zmieniło? Nie. A więc, czy mam problem, żeby przyjść i oczekiwać od Niego rozwiązania w dniu dzisiejszym? Nie. A więc moja wiara jest rozbudzona, stymulowana po to, abym uwierzył, że z Bogiem, jeśli wtedy było to możliwe, to i dzisiaj jest możliwe także. Bóg okazał się kiedyś wielkim w twoim życiu, w cudownym swoim działaniu. Dlaczego nie dzisiaj? Dlaczego dzisiaj nagle miałby się nie okazać? Dlaczego nagle dzisiaj miałby nie okazać swojej mocy? Nie okazać się zwycięzcą? Jaki jest cel tego, gdy ten rozdział się kończy? To Bóg mówi, 23 werset, gdyż Pan Bóg wasz wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan Bóg wasz uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście się bali Pana Boga waszego po wszystkie dni. A więc konkretnym wydarzeniem w naszym życiu, jakim jest jakiś cud, cudowne wybawienie, Boża ingerencja, boska interwencja, jest to, abyśmy poznali, że Jego ręka jest mocna, że On jak wczoraj, tak i dzisiaj może nam pomóc, i aby w naszych sercach była ta prawidłowa bojaźń przed Bogiem, do którego chcemy przyjść, bo On jest mocny, bo Jego ręka nie jest za krótka, bo On jest w stanie nam pomóc. Dlatego jeśli chcesz widzieć wypełnienie Bożych obietnic w swoim życiu, to wspominaj dobroć Bożą. Wracaj do wydarzeń, które wpłynęły bardzo pozytywnie, gruntownie na twoje życie i zbliżyły cię do Boga. Po drugie, trwaj w przymierzu z Bogiem. 5 rozdział, czytamy, że gdy się to wszystko wydarzyło, królowie kananejscy naprawdę się wystraszyli, zwątpili, nie mieli odwagi zaatakować synów izraelskich i w tym czasie, 2 werset, Bóg mówi do Jozuego: zrób sobie krzemienne noże i obrzezaj synów izraelskich po raz drugi. I zrobił sobie Jozue noże z krzemienia i obrzezał synów izraelskich na wzgórze Aralot. Obrzezka była symbolem przymierza, jakie Bóg zawarł z narodem Izraela. I Bóg nie chce być z tobą, ze mną w wolnym związku, co dzisiaj jest bardzo modne. Młodzi ludzie, gdy się poznają, żyją w wolnym związku, bez zobowiązań. Jeśli się ułoży, to ok, jeśli nie, nie jesteśmy wobec siebie w jakiś sposób zobowiązani. Cześć. Bóg nie chce z tobą, ze mną być w wolnym związku. On chce być związany słowem, słowem przymierza. Przymierze to dwustronne zobowiązanie, w którym obie strony zobowiązują się do przestrzegania warunków tego przymierza. I gdy dokładnie byśmy przeczytali przymierza, jakie Bóg zawierał z narodem izraelskim i zawarł z Kościołem, z nami, to często jest tam powiedziane: gdy spełnicie to i to, jeśli będziecie robić to i to, jeżeli to i to będzie obecne w waszym życiu, to ja, Pan, będę was błogosławił, chronił, szczekł, prowadził, zaopatrywał i tak dalej. W tym przymierzu między nami a Bogiem, dwustronnym przymierzu, bardzo ważną rzeczą jest, że to druga strona, czyli Pan Bóg, jest osobą dyktującą warunki. To On to przymierze zaaranżował, to On tę umowę spisał, to On zdecydował, co ma być zapisane. I człowiek albo ją przyjmuje i mówi: tak, zgadzam się, albo nie i odrzucam, i nie może wtedy spodziewać się, że Bóg będzie honorował to przymierze, jeśli my w dobrowolny sposób w to przymierze nie wejdziemy. To On dyktuje warunki i jest to przymierze przygotowane. I ma to wydźwięk duchowy. Gdybyśmy dokładnie czytali, gdy młodzi chłopcy, którzy wcześniej nie mogli być obrzezani, gdy szli przez pustynię, a ostatnia obrzezka była wcześniej jeszcze w Egipcie dokonana, to w 9 wersecie 5 rozdziału Bóg mówi, kiedy to się stało: dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu. Hańba Egiptu została z nich zdjęta i to ma wydźwięk duchowy. W naszym życiu, co moglibyśmy porównać do takiego przymierza, które Bóg z nami zawiera? Na nowo się naradzamy, rozumiemy, że Jezus jest Zbawicielem, rozumiemy, że sami zbawić siebie nie możemy swoimi uczynkami, oddaniem, pracą, czymkolwiek, że tylko ofiara Jezusa gwarantuje nam dostęp do Boga, przebaczenie grzechów i życie wieczne, a więc się na nowo naradzamy i następnym etapem w naszym życiu rozwoju z Bogiem, z tego noworodka, dochodzimy do decyzji, w której mówimy: chcemy zawrzeć z Bogiem przymierze. Chcemy Bogu powierzyć swoje życie, ślubować, że będziemy z Nim żyć na dobre i na złe przez całe moje życie, przez całe swoje życie, bo wiem, co Bogu zawdzięczam. I dla nas takim duchowym odpowiednikiem jest chrzest wiary, który dokonujemy, gdzie publicznie przed braćmi, siostrami, innymi świadkami tego uroczystego nabożeństwa, wydarzenia, przed całym niebem, zastępami i anielskimi, i Panem Bogiem, i mocami ciemności deklarujemy trzy rzeczy. Wierzę w dzieło Pana Jezusa, wyznaję, że jestem wolny od swoich grzechów i ślubuję Mu wierność do końca mojego życia. I gdy wchodzimy w przymierze z Bogiem, to Bóg bardzo poważnie traktuje to przymierze. Jeśli my wypełnimy swoją część, to bądźmy pewni, że Bóg w 100% wypełni swoje zobowiązanie, które jest w tym przymierzu. W 100%. Jeśli obiecał, że Cię będzie błogosławił, to będzie Cię błogosławił. Jeśli obiecał, że będzie Cię strzegł, to będzie Cię strzegł. Jeśli obiecał, że będzie Cię prowadził, chronił, leczył, uzdrawiał, zaopatrywał, to tak będzie, jeśli Ty swoje życie całkowicie poświęcisz Jemu. Tak? Zgodzicie się z tym? To jest przymierze, które jest między nami a Bogiem. To nie jest wolny związek, ale to jest przymierze, które mamy z Bogiem. I Bóg to przymierze traktuje bardzo poważnie. Wtedy jeszcze bardziej chce objawiać się w Twoim życiu. Gdy Ty spełniasz swoją część, On w 100% chce wypełnić swoją. I gdybyśmy czytali końcówkę 5 rozdziału, to tam jest napisane, że gdy Jozue był pod Jerychem, patrzył na to miasto, o którym za chwilę Bóg do niego zaczął przemawiać, to zobaczył pewną osobę, która nazwała się wodzem wojska Pana. I ta osoba mu powiedziała: zdejmij z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Kiedy uczynili to, kiedy hańba Egiptu została zdjęta, kiedy weszli na nowo w odnowione przymierze z Bogiem, Bóg przyszedł w swojej realnej obecności. Jeśli pragniesz doświadczać Boga i widzieć wypełnienie Bożych obietnic, to patrząc na historię ludu izraelskiego, możemy powiedzieć jedno: trwaj w przymierzu z Bogiem. To jest po drugie. Po trzecie, zdobywaj każdą twierdzę. 6 rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia, że Jerycho było i z zewnątrz, i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani z niego wyjść, ani do niego wejść. I wtedy Pan Bóg rzekł do Jozuego: oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Zauważmy, że jest przeciwnik w ziemi obiecanej, że jest wróg, który nie śpi, ale zrobi wszystko, abyś w pełni nie doświadczał Bożych obietnic, Bożych planów, Bożej woli, abyś nie doświadczał Boga w swoim życiu. Te twierdze to przyczółki wroga, aby mącić Twój pokój, aby burzyć Twoją wiarę. Czym mogą być twierdze w naszym życiu? Twierdza niewiary, twierdza przyzwyczajeń, nawyków, twierdza religijności, twierdza nieprzemienionego umysłu, twierdza kompleksów, twierdza niedowartościowania, które potem tak mocno rzutują na nasze życie. I gdy Bóg mówi: możesz, to Ty mówisz: nie mogę, nie nadaję się, nie dam rady, kim ja jestem, to nie ja, to nie dla mnie. Bóg mówi: możesz, ze mną wszystko jest możliwe, a Ty w to nie wierzysz. Ty mówisz: ale nigdy wcześniej, Boże, tak nie działałeś w moim życiu. Ja muszę być w kolejnie tradycji, przyzwyczajeń. Ja muszę być w kolejnie czegoś. A Bóg mówi: możesz. Dlatego Bóg chce, abyś zdobywał każdą twierdzę, która jest do zdobycia w Twoim życiu. Bóg chce, aby były one pokonywane. Twoje przyzwyczajenia, religijność, nieprzemieniony umysł, kompleksy, niedowartościowanie, niewiara. To wszystko Bóg chce, aby runęło, aby te twierdze zostały zdobyte. Abyś był wolny w Jezusie i widział, co w Nim masz, i wiedział, że z Nim możesz wszystko. Halleluja! A więc zdobywaj każdą twierdzę. To, co On mówi, jest najważniejsze. Z Nim wszystko jest możliwe. Bóg chce pomóc Ci rozprawić się z każdą twierdzą, która może być w Twoim umyśle, w Twoim życiu. Ale na Jego warunkach. To On Jozuemu powiedział, jak zdobędą. aby udowodnić, że nie dzięki własnej sile zdobyli Jerycho, które było twierdzą nie do zdobycia, jedną z największych na wówczas. Mur obronny miał 12 metrów szerokości. Wozy tam się mijały, dwa wozy, tak jak ulica dwupasmowa, gdzie samochody się mijają. 12 metrów szerokości, twierdza nie do zdobycia, wysokie 10-12 metrów, nie do zdobycia. Ale gdy Bóg powiedział, to pokazał Jozuemu: ze mną każda twierdza jest do zdobycia. Dlatego zdobywaj każdą twierdzę, pokonuj każdą twierdzę na Bożych warunkach, to w jaki sposób On ci to mówi, bo z Nim, z Bogiem wszystko jest możliwe. Po czwarte, uważaj na to, czego pragniesz, jeśli chcesz widzieć spełnienie Bożych obietnic w swoim życiu. Siódmy rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia: lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. To nam mówi o postawie, którą powinniśmy przyjąć na co dzień. Ciągle monitoruj swoje serce. Nieustannie wglądaj w siebie i odpowiadaj na pytanie, co jest najważniejsze w twoim życiu. Bo wiecie, tak łatwo się zagubić, zatracić i skoncentrować na rzeczach doczesnych. Tak łatwo jest przejąć świecki styl życia. Tak łatwo jest wejść w wir zarabiania pieniędzy, dorabiania się, materializmu. Tak łatwo przedłożyć rodzinę, karierę zawodową przed Pana Boga czy ponad Pana Boga i nawet tego nie zauważamy, jak zmieniają się nasze priorytety. Dlatego Jan apostoł przestrzega Kościół, mówiąc: nie miłujcie świata i tych rzeczy, które są na świecie. I mówi tam o pożądliwości ciała, oczu i pysze życia. Jest bardzo ważne, abyśmy wglądali w siebie i na bieżąco rewidowali stan naszych serc. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie uważasz na to, czego pragnie twoje serce i dasz się ponieść pragnieniom złym, egoistycznym, niebożym w swoim życiu, to pociąga za sobą konsekwencje. Utrata błogosławieństwa Bożego na początek. Możesz powiedzieć: a, to moje życie. Ja robię, co chcę. To moja sprawa. Żyję, jak chcę. To nie jest prawdą. Bo jesteś częścią Kościoła. Jesteś częścią ciała Pana Jezusa Chrystusa. A o tym ciele powiedział apostoł Paweł, że jeśli jeden członek cierpi, to cierpią ich inne. A więc wpływa to na całe ciało. A więc od twojego życia na co dzień, od twojej jakości życia, od twojego pragnienia Boga, od twojego nastawienia na to, jak żyjesz z Bogiem, na ile szukasz Królestwa Bożego, zależy stan ciała Pana Jezusa Chrystusa, Kościoła. To nie tak, że ja powiem: ja sobie żyję jak chcę, każdy sobie żyje jak chce, a wszyscy oczekujemy cudów i wspaniałych Bożych poruszeń. To niemożliwe. Achan zgrzeszył, jego rodzina, bo nie wierzę, żeby nie widzieli, że przyniósł do swojego namiotu, wykopał dół i zakopał rzeczy, które tam były. A więc jako rodzina zapragnęli wziąć coś, co Bóg powiedział: nie będziecie z tego brać. To wpływa na innych, to pociąga konsekwencje dla ciebie i dla innych, bo to ma wpływ na życie i funkcjonowanie ciała Jezusa. Siódmy rozdział, 11 werset jest napisane, gdy Bóg mówił do Jozuego, bo Jozue nie wiedział, co się stało. Jerycho zdobyte, potem było takie sobie, taka mała twierdza, aj, mówi, wszyscy nie idziemy, zdobędziemy, a tu nagle porażka. Jozue nie wie dlaczego. Pyta Boga, mówi: Boże, co się dzieje? A Bóg mówi co? Izrael zgrzeszył. Krótko, bardzo krótka piłka. Czy Jozue zgrzeszył? Nie. Czy przywódcy zgrzeszyli? Nie. Czy większość Izraela zgrzeszyła? Nie. Jedna rodzina w Izraelu zdecydowała się wziąć coś grzesznego, coś obłożonego klątwą, a Bóg mówi: Izrael zgrzeszył. Musimy się rozprawić z tym, abym mógł was dalej błogosławić. Uważaj na to, czego pragniesz. To nie twoja osobista sprawa, jak żyjesz, jeśli jesteś częścią Kościoła. Bo albo przyczyniasz się do budowania tego Kościoła, rozwijania i wstępowania Bożej obecności, albo nie. Dlatego sprawdzaj stan swojego serca. Na co patrzysz? Co oglądasz? Czego słuchasz? Czego pragnie twoje serce? Do czego dążysz w swoim życiu? Czy Królestwo Boże jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? Odpowiadaj sobie na te pytania. Rewiduj swoje serce. Zapytuj samego siebie, aby wiedzieć, czy nie zboczyłeś z kursu. Czy nagle nie zapragnąłeś rzeczy, które nie są najważniejsze. Są dobre, są potrzebne, są wręcz czasami niezbędne, ale nie najważniejsze w naszym życiu. A więc usuń wszelkie zło, rozpraw się z wszelkim ukrytym grzechem i szukaj Królestwa Bożego. Bo tam, gdy chcesz zdobywać, bo tam, gdy chcesz posiadać Boże życie i chcesz Bożego błogosławieństwa, jest przeciwnik, są pokusy, są pożądliwości, jest grzech. Dlatego musimy być bardzo ostrożni i chodzić w czystości, świętości, prawości przed Bogiem, rozprawiając, rozważając stan naszych serc. Po piąte, pytaj Boga o radę. Zawsze pytaj Boga o radę. Później ósmy rozdział mówi nam o tym, jak to, gdy Achana grzech został usunięty, zdemaskowany, zdobyli Aj. I dziewiąty rozdział mówi nam tak. Trzeci wiersz. Lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj, postanowili także użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli ze sobą stare worki na swoje osły i stare, popękane, połatane łagwie na wino, włożyli na swoje nogi zdarte, podarte sandały, na siebie zniszczone szaty, wszystek zaś ich chleb na drogę był suchy i pokruszony. Więc użyli podstępu, udając, że gdy przyszli do Jozuego, że to wszystko było nowe, świeże i dobre, zanim wyruszyli ze swojej ziemi. I tak długo szli i widzicie, jak wyglądamy dzisiaj. Chcemy z wami zawrzeć przymierze, żebyście nie zaatakowali nas i nie wybili jak mieszkańców Aj i Jerycha. I co robi Jozue? Tam jest napisane, lecz o radę Pana nie zapytał. I powiedzieli, decydujemy się, obiecujemy wam, nie zabijemy was. I nagle chwilę później zauważają, że Gibeonici mieszkają bardzo blisko ich. Że to nie był odległy wróg, który szedł i szedł i szedł. Ale to kwestia dnia drogi, czy trzech dni drogi, to wszystko, a więc bardzo blisko. Dlaczego tak się stało? Bo nie zapytali Pana, jaką mają podjąć decyzję. Czy mają zawrzeć przymierze z Gibeonitami, czy nie? Zawsze konfrontuj swoje decyzje z Bogiem, bo podstęp, zasadzka, pułapka to metody wroga. Wróg wskutek tego pozostał w ziemi, Gibeonici pozostali w tej ziemi i na później stali się haczykiem, na który złapał się naród izraelski. Oni i potem inne narody, których nie wypędzili, zostawiwszy ich w ziemi obiecanej. Diabeł wykorzysta wszystko, każdą daną mu możliwość, jeśli ją zostawisz w swoim życiu, jeśli podejmiesz niewłaściwe decyzje, nieroztropne i nieprzemodlone, aby cię potem zniszczyć, oskarżyć, potępić, zdołować. To jest normalne, bo to jest jego działanie. On przyszedł, by kraść, zabijać, zażynać. To jest jego natura. Jezus przyszedł, aby Kościół był obfitujący, pełny Jego życia, cieszący się życiem Bożym, Duchem Świętym, a diabeł po to, aby to wszystko stłamsić, zadusić i zarżnąć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pytali Boga o radę, abyśmy konfrontowali swoje decyzje z Bogiem. A robimy to poprzez właściwą relację z najlepszym doradcą, jakiego nam Pan Jezus dał, zostawił. Powiedział, lepiej dla was, jeśli ja pójdę, bo gdy ja pójdę, to Duch Święty przyjdzie. I Bóg zostawił nam, i Pan Jezus zostawił nam w osobie Ducha Świętego niesamowitego doradcę. Biblia mówi, że Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę. A więc gdy mamy z Nim społeczność, gdy rozwijamy tę społeczność, gdy na co dzień spędzamy czas z Bożym Słowem, w modlitwie, to uczymy się rozpoznawać głos Ducha Świętego. I wiemy, kiedy On do nas mówi. A On mówi po to, aby nas wprowadzać we wszelką prawdę. Dlatego tak ważną rzeczą jest uczyć się słuchać głosu Ducha Świętego i rozpoznawać ten głos spośród wielu głosów, które przychodzą do naszych serc, do naszych myśli. Bóg nie zostawił nas na pastwę losu, żebyśmy na chybił trafił, decydowali, czy nam się uda podjąć dobrą decyzję, czy nie. On zostawił nam swoje słowo, a Duch Święty nam potwierdza, podpowiadając, w jaki sposób to słowo ma być praktykowane i w jaki sposób decyzje w naszym życiu mają być podejmowane. A więc czytaj słowo i spędzaj czas w obecności Ducha Świętego, abyś uczył się słuchać Jego głosu. O wiele, wiele mniej błędów popełnisz. O wiele nietrafionych decyzji podejmiesz, jeśli nauczysz się słuchać głosu Ducha Świętego. On jest najlepszym doradcą. On jest najlepszym przyjacielem. On wie o nas wszystko, zna nas na wskroś i chce nam pomóc. Jest po naszej stronie. Po to, abyśmy mogli chodzić drogami Bożymi. Abyśmy mogli wypełniać w 100% Bożą wolę. Dlatego Duch Święty jest dostępny dla Ciebie i dla mnie, dla każdego. I od nas zależy, czy uczymy się słuchać Jego głosu. Czy uczymy się rozpoznawać Jego głos i czy dajemy Mu szansę mówić do nas. On wprowadza we wszelką prawdę, dlatego ucz się słuchać Jego głosu. I po szóste, moglibyśmy jeszcze przeczytać 14 werset tutaj. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali, to co powiedziałem już wcześniej. I popełnili błąd. I ponieśli konsekwencje. Po szóste, jeśli chcesz widzieć spełnienie Bożych obietnic i czerpać dziedzictwa, które Bóg w Jezusie ma dla ciebie, to zwyciężaj w Bożym autorytecie. I gdy dokładnie czytamy 10, 11 rozdział, to Jozue idzie za ciosem. Bóg mówi, idź tam, podbijaj to miasto, idź tam, zdobądź to miasto, wybij tych, zabij tego, rozpraw się z tym królem. I on idzie za ciosem, on idzie i zwycięża. Królestwo Boże to jest akcja, to nie jest bierność, to nie jest siedzenie w ławce i przyjście do zboru raz w tygodniu. To nie jest Królestwo Boże, to jest religijność, to jest przyzwyczajenie. Ale Królestwo Boże to codzienność w relacji z Bogiem, to codzienność w relacji z Duchem Świętym, to codzienność Słowa Bożego, świeżego objawienia w naszym życiu. I wtedy, gdy mamy wrażliwe uszy, gdy idziemy, wypełniamy Bożą wolę, to On nie pozostawi nas biernymi. On nie powie, a teraz Andrzej, chcę usiąść i nic nie rób. Zawsze nam pokaże coś nowego, zawsze nas Duch Święty zainspiruje, zawsze chce, abyśmy wzrastali, rozwijali się, dojrzewali, bo On chce, abyśmy byli dalej tymi, którzy idą, zdobywają, odważnie i śmiało sięgają po to, co Bóg w Jezusie Chrystusie nam dał, bo z Nim wszystko jest możliwe. Jozue to zrozumiał, Jozue wiedział, co to znaczy. Gdy szedł i zdobywał 10 rozdział, gdy walczył w imieniu Pana, jego wiara wzrastała, bo widział, że Bóg stoi za nim, to w pewnym momencie, kiedy Amoryjczycy byli ich wrogami, Jozue mówi, o, ściemnia się, a jeszcze nie wszyscy wybici. I co robi? Mówi, słońce, zatrzymaj się, bo musimy skończyć, co Bóg obiecał. I słońce się zatrzymało. I dokończyli dzieła, które Bóg im zlecił. I wybili Amorejczyków. A więc, kiedy idziesz, działasz i widzisz Boże działanie, Bożą moc i w autorytecie Jezusa idziesz i zwyciężasz, to twoja wiara na tyle rośnie, że wierzysz, że nic nie ma niemożliwego, że wszystko jest możliwe. Że zbawienie twoich najbliższych jest możliwe, że zbawienie twojej rodziny jest możliwe, że uzdrowienie jest możliwe, że lepsza praca jest możliwa, że twój rozwój duchowy jest możliwy, że możesz zwyciężać w imieniu Jezusa. To jest możliwe, kiedy idziesz i działasz, kiedy idziesz, jesteś posłuszny Duchowi Świętemu. Wtedy Jego wiara cię motywuje, twoja wiara jest stymulowana, pobudzana i wiesz, że z Bogiem wszystko jest możliwe. I to jedyny raz tak się stało. Że słońce zostało zatrzymane na głos człowieka. Bo Jozue wierzył, że Bóg dał mu powołanie, on musiał to dokończyć, dlatego krzyknął, słońce, zatrzymaj się w Gibeonie. I tak było. Później Jozue bardzo mocno zachęca innych. On zrozumiał tę zasadę, że z Bogiem wszystko jest możliwe. 19 werset. Mówi do swoich podwładnych. Wy zaś nie zatrzymujcie się, ścigajcie waszych nieprzyjaciół, wybijcie ich, gdyż Bóg wasz wydał ich w wasze ręce. A więc on zachęca do walki, do działania, do podbijania, do zwyciężenia w Bożym autorytecie. 25 werset 10 rozdziału. I rzekł do nich Jozue: nie bójcie się, nie lękajcie się, bądźcie silni, odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć. A przed chwilą pokonali potężnych królów. Więc ciągła zachęta: nie bój się, ja jestem z tobą, idź w moim imieniu. Masz autorytet Jezusa, masz autorytet krzyża, masz autorytet krwi Jezusa, masz autorytet i w tym autorytecie masz prawo zwyciężyć. Bracie, siostro, Kościele Jezusa, to jest nasz autorytet w Jezusie Chrystusie, ale przeciwnik chce, abyśmy myśleli, że my nic nie możemy zrobić, że nie damy radę. Zwyciężaj w Bożym autorytecie. Chodź w Bożym namaszczeniu. Idź i odważnie sięgaj po to, co Bóg w Jezusie ma dla ciebie. Śmiało zdobywaj to, co jest do zdobycia. Bóg jest po twojej stronie. I bardzo ważna rzecz w tym wszystkim, co powiedziałem o tych 6 punktach. Jeśli chcemy wypełnienia Bożych obietnic i widzieć, jak namacalny sposób Bóg działa w naszym życiu, to po siódme, uwzględnij czynnik czasu. To jest bardzo ważne. Nic nie dzieje się ad hoc, od razu, natychmiast, w tej samej chwili. 11 rozdział, 18 werset mówi: wojna, którą prowadził Jozue ze wszystkimi tymi królami, była długotrwała. Do tego momentu, od momentu przekroczenia Jordanu, minęło 5 lat, kiedy Jozue walczył i zdobywał miejsce po miejscu. Ale to nie wszystko, bo 13 rozdziału, i zachęcam was do przeczytania księgi Jozuego właśnie pod kątem dziedzictwa, które mamy, i zasad, które panują w Królestwie Bożym. Następnym razem powiemy sobie, co Bóg dalej i jaką postawę mamy przyjąć, aby coraz więcej czerpać z tego, co Bóg ma dla nas. A więc do tego momentu, 18 wersetu, minęło 5 lat. Oni zdobywali dzień po dniu, szli i zdobywali, walczyli, choć potencjalnie ziemia była ich, to musieli stanąć fizycznie swoimi nogami i zdobyć ją. Choć potencjalnie wszystko w Jezusie jest nasze, to musimy wymodlić, stanąć na Bożym Słowie, przezwyciężyć, pokonać, okazać wiarę, wytrwać. Uwzględnij czynnik czasu. Jest to proces w twoim życiu upodabniania się do Jezusa, wzrastania twojej wiary, dojrzewania w Jezusie. To nie jest tak od razu. Nie zniechęcaj się małymi początkami. Jeśli ci nie wychodzi, a masz dobrze nastawione serce, dąż do tego, módl się o to. Pan Bóg będzie ci pomagał. Nie zniechęcaj się porażkami. Podchodź dalej, uwzględniając, że czas jest wkalkulowany w to. Że każdy z nas jest na różnym poziomie swojego duchowego życia. Że każdy z nas zmaga się z innymi przeciwnościami. Że każdy z nas ma innego rodzaju twierdzę do obalenia. Że każdy z nas ma inny proces do przejścia. Uwzględnij czynnik czasu. To była długotrwała wojna z tymi wszystkimi królami. Ale Jozue podjął walkę. Jozue zwyciężał. I 23 werset 11 rozdziału podsumowuje ten 5-letni okres walki. W ten sposób Jozue zajął całą ziemię zgodnie z tym wszystkim, co Pan mówił do Mojżesza. Jozue oddał ją Izraelitom w posiadanie, każdemu jego dział według ich plemion, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Ludy zostały podbite, Słowo Boże wypełnione. Bóg wypełnił, dotrzymał swojego słowa. Pamiętajmy, że to wszystko, w co jesteśmy zaangażowani w naszym duchowym życiu, wymaga czasu. Wymaga z naszej strony determinacji, oddania, poświęcenia, wiary, wytrwałości. Bo Boże Słowo mówi, że przez wytrwałość dziedziczymy obietnicę. Kiedy mówimy o wytrwałości, zawsze jest czynnik czasu, element czasu. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy, to wiemy, że brak mu tego czynnika poczekania, wyczekania. O człowieku wytrwałym mówimy, gdy patrzymy na jego życie, że potrafi w tym czasie, który jest, w którym się zmaga, przechodzi coś, wytrwale przejść. Więc czas jest wkalkulowany. przez wiarę i wytrwałość dziedziczymy obietnice, które Bóg w Jezusie Chrystusie Tobie i mi dał, nam, Kościołowi dał, każdemu z nas dał. Od Ciebie i ode mnie zależy, czy te obietnice się urealnią i urzeczywistnią w naszym życiu. Od naszej postawy. Postawy, którą przyjął naród izraelski Jozue jako przywódca. Postawy, którą przyjmiemy my wobec Bożego Słowa, Ducha Świętego i tego, co Bóg ma dla nas. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Powstańmy do modlitwy.